Gość dnia Radia Gdańsk.
A dzisiaj gościem ze studia Polskiego Radia w Warszawie minister Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Klaudia Jachira kpiła już z zabitych przez Niemców żołnierzy Armii Krajowej, a teraz szydzi z katastrofy smoleńskiej, braci Kaczyńskich, wiary katolickiej. Czy Pana zdaniem będzie jakaś krytyczna reakcja ze strony szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny i kandydatki na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?
Pewnie trudno takiej reakcji jednoznacznie będzie oczekiwać. Pamiętajmy o tym, że to partia Grzegorza Schetyny i sam Grzegorz Schetyna, czy kandydatka na premiera pani Kidawa-Błońska, no, byli w zarządzie, który akceptował te listy, więc myślę, że niestety, z przykrością to stwierdzam, to była decyzja świadoma, żeby polaryzować, żeby umacniać ten najtwardszy elektorat, który akceptuje bardzo skrajne emocje. I niestety takiej zdecydowanej reakcji trudno się spodziewać, choć faktycznie oczekiwałbym, że po tego typu już bardzo skandalicznych występach, które krytykują i byli żołnierze Armii Krajowej i wszystkie środowiska patriotyczne, mówię tutaj o też tych działaniach w Warszawie pod pomnikami, więc no trudno tutaj pewnie takich działań będzie oczekiwać niestety, choć one byłyby zapewne wskazane.
A jak według pana, pan Grzegorz Schetyna mógłby zdyscyplinować panią Jachirę?
Przede wszystkim mógłby publicznie się odciąć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że czasami może być tak w polityce, że ktoś nieświadomie bierze kogoś na listę, nie ma do końca wiedzy na temat wszystkich kandydatów, ale tu takiej sytuacji nie było. Występy pani Jachiry były jasne od wielu, wielu miesięcy. Każdy krytykował to już, gdy pojawiła się jako kandydatka na listy, więc tutaj była decyzja świadoma. Oczywiście można byłoby publicznie się odciąć od tych działań ostatecznie, ale to jest takie ciche przyzwolenie, trochę przepraszamy za formę, trochę nie przepraszamy, czyli dajemy dalsze przyzwolenie na to, aby w taki sposób działać. Niech Państwo sobie to spróbują wyobrazić, że taka osoba staje na mównicy sejmowej i w taki sposób zachowuje się w Sejmie. No to nie są standardy parlamentarne, które byśmy pewnie wszyscy oczekiwali.
No właśnie, czy pani Klaudia Jachira to jest nowy Palikot, nowy Janusz Palikot Platformy Obywatelskiej? I czy to jest ta kampania, która w tej chwili, no, którą widzimy w telewizji, czy to jest właśnie kampania Platformy Obywatelskiej? Czy to jest już jakby, że pani Jachira jest nie do powstrzymania?
Myślę, że to jest celowe działanie polaryzacyjne. Porównanie do Janusza Palikota faktycznie może być trafne, bo też było przyzwolenie, gdy jeszcze był w Platformie Obywatelskiej, na jego takie bardzo skrajne działania. W związku z tym tutaj obawiam się, że przez najbliższe dwa tygodnie będziemy jeszcze widzieli wiele tego typu zachowań. I znowu takie przymykanie oczu, niby odcinanie się, a jednocześnie przyzwalanie na te działania po to, aby polaryzować, żeby budzić emocje, żeby mobilizować swój najtwardszy elektorat, ale takich narzędzi w debacie publicznej nie powinno się używać, ponieważ one psują debatę publiczną i każdy, kto to obserwuje, to widzi, nawet jeżeli nie zgadza się z Prawem i Sprawiedliwością, to przytłaczająca większość, mam nadzieję, osób nie akceptuje takiego języka w polityce.
Ale jaki jest cel?
Cel jest prosty. Cel jest polaryzować, pokazać najtwardszemu elektoratowi, że ma wroga w postaci Prawa i Sprawiedliwości, odhumanizować też osoby, które są związane z PiS-em, pokazać, że zachowują się w sposób rzekomo niegodny. Takie skrajne działania niestety są znane z różnych metod propagandowych, a tutaj to jest element jej realizacji po prostu.
Czy to jest recepta Koalicji Obywatelskiej na zwycięstwo?
Na zwycięstwo wydaje mi się, że to nie jest dobra recepta, bo Polacy potrzebują spokoju. Polacy, i to jest właśnie ta misja, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Z jednej strony misja takiego działania na poziomie gospodarczym, bardzo ważnego, czyli taka europejskość w konkrecie, jak to mówi premier Mateusz Morawiecki, a z drugiej strony element spokoju, braku skrajnych ideologii. I to jest drugi element, który jest dla nas ważny. Natomiast Platforma się nie odnajduje w tym zakresie, więc próbuje realizować elementy ideologiczne i to nie tylko tutaj mówimy o występach raczej mizernych pani Jachiry, ale również o wrzucanie wątków związanych z adopcją dzieci przez pary homoseksualne, czy z kwestią seksedukacji w szkołach. To są rzeczy, które mają wywołać emocje i niestety na tych nutach gra dzisiaj Platforma Obywatelska.
Zapytam jeszcze o sprawę profilu Sok z Buraka, Silni Razem. Pan też, zdaje się, był atakowany przez te grupy, które działały pod tymi profilami internetowymi. W jaki sposób?
Tak, cały czas to się zdarza oczywiście. To są słowa, których nie wypada cytować na antenie, czyli wulgarne oskarżanie o wszystko, co najbardziej złego można sobie wyobrazić. Ale w tej sytuacji, o której pan wspomniał, czyli fanpage, ten profil społecznościowy Sok z Buraka, to jest profil, na którym pojawiają się skandaliczne, nieprawdziwe informacje zarzucające komuś przestępstwa, których nie popełnił, zarzucające słowa, których nigdy nie wypowiedział, z premedytacją realizowanie takiego polityki kłamstw i to takich naprawdę najgorszego rodzaju, a jednocześnie pojawiają się informacje, że najprawdopodobniej w ten proceder były zaangażowane osoby związane ze środowiskiem politycznym Platformy Obywatelskiej. Jeżeli to się potwierdzi, to naprawdę będzie porażające, że ktoś zorganizowany w systemowy sposób kłamał, oskarżał o najgorsze rzeczy i była na to jakiegoś rodzaju akceptacja polityczna. Jeżeli to naprawdę się potwierdzi, to będziemy nieco w innej rzeczywistości politycznej, niestety dużo gorszy niż teraz.
To jak się to ma wszystko do słów pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby rozmawiać, żeby był pokój, żeby nie używać języka nienawiści?
Nijak, niestety nijak to się ma do tego, bo jeżeli się jeździ busem z hashtagiem Silni Razem, przypomnę tylko słuchaczom, że to jest taka grupa osób w internecie, która pod tym hasłem się zbiera i generalnie bardzo, no, że tak powiem, w wulgarny sposób bardzo często atakuje każdego, kto ma inne zdanie. Nawet swoją drogą już dochodzi do takich sytuacji, w których własnych polityków z tym środowiskiem związanych, jeżeli się wypowiedzą w zbyt koncyliacyjny sposób, to też już są atakowani. No jeżeli ktoś jeździ z tym hashtagiem, jeździ na busach kampanijnych, no to przyzwala na taki język w debacie publicznej. W związku z tym te hasła o spokoju, o współpracy niestety mają się nijak do rzeczywistości, którą realizuje Platforma Obywatelska, partia Grzegorza Schetyny.
A czy to w pewien sposób nie jest zalegalizowanie tego języka hejtu, nienawiści?
Zapewne jest to pewnego rodzaju przyzwolenie na tego typu działania, w każdym razie nie odcięcie się od tego, bo ja rozumiem, że mógłby się pojawić i pojawił się taki argument, że to przecież jest oddolna grupa internetowa, są takie grupy radykalne w internecie, które zachowują się w sposób, który jest nieakceptowalny. I to prawda, są takie grupy, ale co innego jest później jeździć z nazwą takiej grupy w ramach kampanii wyborczej, czyli de facto afirmować, pozwalać, akceptować tego typu działania w debacie publicznej, nawet pokazując wręcz, że one są dobrym sposobem na uprawianie jakiejś komunikacji publicznej. W związku z tym to jest główny zarzut o akceptację tego typu działań.
Właśnie, panie ministrze, teraz przejdźmy na Pomorze. Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych postanowiło pozwać Joannę Senyszyn, liderkę listy SLD do Sejmu, w okręgu gdyńsko-słupskim zresztą, za wielokrotne, wulgarne określanie różnymi epitetami żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Czy pan sądzi, że Joanna Senyszyn nie będzie używała takiego języka?
Nie, uważam, że niestety będzie konsekwentnie cały czas robić to samo. To jest w ogóle wymowne dla ludzi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przede wszystkim generalnie dla tych partii lewicowych postkomunistycznych, że próbują z bohaterów robić katów, a nie pamiętają o tym, w jaki sposób partia polityczna, z której się wywodzą, środowisko polityczne PZPR-owskie, które jest osadzone bardzo głęboko w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, blokowało prawa człowieka, blokowało wolność słowa w Polsce, utrwalało system, który został narzucony przez Związek Radziecki. To są osoby, które przyzwalały, często były tajnymi współpracownikami z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, bo takie osoby są na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W związku z tym trudno, żeby to środowisko teraz mówiło, że bohaterami są ci, którzy walczyli z tym środowiskiem.
W 2020 roku ma być zrównoważony budżet, zresztą największy od 1989 roku, na poziomie prawie 430 miliardów i bez deficytu. A warto przypomnieć, że ekonomiści Platformy mówili, że w 2019 roku deficyt będzie wynosił 100 miliardów złotych. Czy uda się zrealizować te założenia?
Robimy wszystko, aby tak właśnie było. Pamiętajmy o tym, że faktycznie w ciągu ostatnich lat te nasze wszystkie dane ekonomiczne, plan premiera Mateusza Morawieckiego, strategia odpowiedzialnego rozwoju, przyniosła konkretne działania i to jest konkretne efekty przede wszystkim, więc to jest najważniejsze, że środki finansowe, które wpłynęły do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, to są gigantyczne pieniądze. To jest dla przykładu, w 2015 roku z VAT-u wpływało do budżetu państwa 123 miliardy złotych, a w 2019 roku wpłynie około 180 miliardów złotych. To jest grubo ponad 50 miliardów złotych więcej. W związku z tym to też pokazuje, jak skuteczni jesteśmy pod tym kątem i skąd się też wzięły te pieniądze, czyli z jednej strony z uszczelnienia systemu VAT-owskiego, z zablokowania tak naprawdę wykradania pieniędzy z budżetu państwa. I to trzeba sobie wprost powiedzieć, bo niektórzy się na to obrażają, ale trzeba to wprost powiedzieć, że właśnie tak to wyglądało. No i z drugiej strony z bardzo dobrego wzrostu gospodarczego, bo ten wzrost gospodarczy jest jednym z największych w Europie i z drugiej strony bardzo wysoki stopień udziału osób pracujących w gospodarce, bo też niski poziom bezrobocia. 2014 rok to było 11,5% bezrobocia, w 2018 już 5,8%. A pracujących osób, bo też o to się często ludzie pytają, że rzekomo deaktywizacja na rynku pracy nastąpiła. W 2014 roku pracowało w polskiej gospodarce około 14,6 miliona osób, a w 2018 16 milionów osób, czyli prawie 1,5 miliona więcej. Więc ta gospodarka po prostu się rozpędza i dzięki temu te efekty jesteśmy w stanie utrzymać.
Wiele dyskusji wywołała propozycja podniesienia i podnoszenia płacy minimalnej. Premier Morawiecki przedstawił pakiet dla przedsiębiorców. Jest z nim taka propozycja 500+ dla małych firm. Tak krótko, jaka jest korzyść z tego pakietu? Przedsiębiorcy go chwalą.
Chodzi o to, że około 300 tysięcy firm zapłaci blisko 1,5 miliarda złotych mniej w składkach ZUS-owskich. Jeżeli ktoś nie ma, na przykład nie ma więcej niż 120 tysięcy złotych przychodu rocznie, a jednocześnie ma określony dochód na określonym poziomie, to zapłaci mniejszą składkę. I na przykład jeżeli ktoś ma dochód miesięczny 3 tysiące złotych, to zapłaci około 430 złotych mniej na ZUS-ie, czyli będzie płacił mniejszy ZUS o 430 złotych. Jeżeli ten dochód by był nieco mniejszy, czyli 2,5 tysiąca dochodu i nie więcej niż te 120 tysięcy przychodu rocznie, to już będzie 500 zł mniej płacone na ZUS-ie. Chodzi o to, aby te małe firmy mogły w lepszy sposób funkcjonować dzięki temu, że będą miały progresywny, zależny od dochodu ich sytuacji ZUS.
Teraz taki cytat. Wypowiedź szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny o powiązaniu dostępu do funduszy unijnych z praworządnością można uznać za antypaństwową. To są słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego takie stwierdzenie wypowiada pan prezes Kaczyński?
Gdyby w Unii Europejskiej była sytuacja, w której definicja praworządności jest stosowana w sposób obiektywny, to byśmy w ogóle w żaden sposób nie protestowali, ponieważ w Polsce nie ma żadnych problemów z praworządnością. Natomiast stało się to narzędziem na poziomie Unii Europejskiej, narzędziem o charakterze politycznym i dlatego też Grzegorz Schetyna, mając swoich kolegów, koleżanki w różnych frakcjach politycznych w Unii Europejskiej, którzy nie są dosyć, nie ukrywajmy, nie są przychylni Polsce za bardzo w wielu sprawach, próbuje szukać narzędzia z poziomu Unii Europejskiej, żeby móc w razie czego dokuczać tutaj rządowi, a tak naprawdę niestety dokuczać Polsce, więc to jest przykre, że w taki sposób Grzegorz Schetyna się zachowuje, ale widzi, że chyba już na poziomie polskim niestety tutaj taka uczciwa gra wyborcza, czyli o tym, kto będzie rządził, będą decydować Polacy, to, że ona niestety nie będzie korzystna dla Grzegorza Schetyny, więc szuka pomocy w innych miejscach.
Kampania wyborcza to sondaże i sondaż dotyczący poparcia Superekspresu wczorajszego mówi tak. Połowa młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat w najbliższych wyborach chce oddać swój głos na PiS. To jest sondaż Polster. Skąd takie poparcie w tej grupie?
Przede wszystkim mam takie głębokie przekonanie, sam jestem osobą młodą, więc
też
w organizacjach studenckich działałem i różnego rodzaju stowarzyszeniach. Przede wszystkim my jesteśmy w tej grupie wiarygodni, to znaczy to, jeżeli coś deklarujemy, to się dzieje. To jest miła odmiana w stosunku do takiego obrazu polityka, który był kreowany, jest kreowany u wielu ludzi, w tym u ludzi młodych, że politycy oszukują. A politycy Prawa i Sprawiedliwości to, co obiecują, to realizują. Przykład obniżenia zwolnienia, czy właściwie zerowego podatku dochodowego dla osób młodych do 26 roku życia. Drugi przykład, jeszcze jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, gdy przeprowadzałem reformę szkolnictwa wyższego, wprowadziłem uczciwe zasady pobierania opłat od studentów lub nie pobierania ich, zależnie od tego oczywiście, czy są na studiach stacjonarnych, czy niestacjonarnych. I wszystkie te postulaty środowisk młodzieżowych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zostały zrealizowane. Więc to jest taki efekt śnieżnej kuli. My realizujemy w wielu miejscach rzeczy, o które proszą nas środowiska młodzieżowe i też w ten sposób uzyskujemy wiarygodność, ale ten element podatkowy też na pewno jest ważny, bo tutaj pokazaliśmy wreszcie, że też do środowiska ludzi młodych idą konkrety, a w tym wypadku konkretne pieniądze.
Czy jeszcze coś będzie dla młodych w tej kampanii obiecane?
No, mamy w programie wyborczym kilka takich rozwiązań o charakterze systemowym, ale już takich, że tak powiem, obietnic nowych w samej kampanii wyborczej zapewne dużych nie będzie, bo program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to jest kilkadziesiąt bardzo ważnych postulatów, plus jeszcze dodatkowo wiele innych o charakterze może mniej generalnym, ale również ważnym. Więc chcemy pokazać to, co mamy w tym programie, opisując na kolejnych konwencjach. Jutro konwencja w Opolu dotycząca zdrowia i tam przedstawimy też bardziej szczegółowo te elementy programu zdrowotnego.
Dzisiejsza Gazeta Gdańska informuje o problemach z oświadczeniami majątkowymi słupskiego senatora Platformy Obywatelskiej Kazimierza Klejny. Dziennikarze opisują w artykule: senator Platformy Obywatelskiej zgubił 4,5 miliona złotych, tajemnice korekty bada CBA. To słupski senator, jak pan skomentuje tę sprawę? Bo również problemy ze świadczeniem miał Sławomir Neumann, szef Platformy na Pomorzu.
No widać, te problemy ze świadczeniami pojawiają się w wielu sytuacjach. Ja zamiast tego, żeby senator Kazimierz Klejna oskarżał, że to jest działanie o charakterze politycznym, oczekiwałbym od senatora Klejny, żeby po prostu powiedział, co było nie tak. Uczciwie powiedział, zapomniałem, nie wiem, przypomniało mi się później o tych kilku milionach, czy tam ilu, nie wiem, ile tam tego było. No trudno mi powiedzieć, co się zadziało takiego, że senator Klejna nie wpisał pokaźnie kwoty dotyczących kwoty, która powinna być wykazana w oświadczeniu majątkowym, bo tak rozumiem te zarzuty, tak? Zresztą senator Klejna złożył, jak rozumiem, te oświadczenie w końcu skorygowane, tylko powinien powiedzieć, co się zadziało, dlaczego tego nie było, a nie oskarżać, że to jest działanie o charakterze politycznym. Transparentność, jak powie wszystko, to myślę, że nikt też mu niczego nie zarzuci, natomiast chyba, że ma coś do ukrycia, no to wtedy sytuacja jest nieco gorsza.
Mamy 2 tygodnie do ciszy wyborczej. Co według pana może być osią kampanii w ciągu tych 2 ostatnich tygodni?
Ja myślę, że tutaj będzie próba codziennego takiego ostrzeliwania Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze partia rządząca ma pod tym kątem gorzej, że różnego rodzaju bieżące aktywności rządowe są wykorzystywane przez opozycję do ataków, ale oś sporu myślę, że ona się zarysowała już tak naprawdę. To jest kwestia wiarygodności i pod tym kątem Platforma Obywatelska czy inne partie polityczne mają dużo większy problem, bo Prawo i Sprawiedliwość, kto by co nie sądził o PiS-ie i naszych pomysłach, to mam przekonanie, że większość słuchaczy przyzna, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość coś obiecuje, to realizuje. A jeżeli Platforma Obywatelska coś obiecuje, to tylko obiecuje.
Musimy kończyć, panie ministrze. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.